Nie głoszę tu realizmu. Dlaczego nie głoszę realizmu? To dlatego, że słowo realizm zostało tak wyświechtane jak stara szmata. Już za mego życia sześć kierunków nazywało się w ten sposób. W 1945 roku głoszono realizm, to znaczy Kuźnica, później w 1949 to znaczy Kongres Szczeciński, później w 1956 po prostu, a później chyba Nowa Fala i tak dalej, już nie wiem. Nie o to chodzi. Chodzi o zbliżenie się jeszcze większe do rzeczywistości niż do tej. Nie ma innej drogi. Także w końcu temu, co określamy jako nadsztukę, można zarzucić w pewnym sensie estetyzowanie. Znaczy w każdym razie ta linia, którą reprezentował przybysz. I mówię to ja, który był z nim blisko związany. I pod tym kątem można spojrzeć po nowemu na kłótnię między, tu pan Śliwonik zareaguje bardzo życzliwie, między Przybosiem a Turpistami. Bo oni reprezentowali w manieryczny sposób, nie bardzo, ale jednak reprezentowali antysztukę, a on reprezentował nadsztukę. I w ten sposób, ja mówię o starej kłótni, o turpizm, prawda, która wybuchła w 61 czy 62 roku. Między starym już Przybosiem, a wówczas młodym pokoleniem współczesności. Proszę Państwa, nie wiem do jakiego stopnia udało mi się wyjaśnić pojęcia tutaj lansowane, z pewnością w sposób niedostateczny, niewystarczający. Proszę Państwa, odsyłam tych, których to interesuje ta problematyka przeze mnie wprowadzona, do studium, gdzie robię to w sposób o wiele bardziej precyzyjny niż udało mi się zrobić tutaj. Ja chciałem tylko, żebyście przeczuli pewną problematykę i żebyście zrozumieli, uznali, że istnieje problematyka ściśle literacka. Dalej. Dla mnie jest przede wszystkim bardzo ważne to. Uskarżamy się na to, że ostatnio słyszy się w prasie takie skargi, że nasza literatura oderwała się, odpadła od nurtu zachodnioeuropejskiego. Proszę Państwa, to zależy, jak to rozumieć. Jeżeli ująć to na tej płaszczyźnie, na której ja ująłem, to już nie ma tego oderwania. To wtedy widzimy, że Cantor i Beckett to jest ten sam nurt. To wtedy widzimy, że Cantor i Beckett jest ten sam nurt. Wtedy widzimy pogrywieństwa między Różewiczem, a Becketem i tak dalej. Trzeba tylko wiedzieć, na jakim poziomie się umieszcza. Czy, chodzi o to, na czym polega nasze mylne, nasze to znaczy nasz historyków literatury i naszych krytyków, podejście do literatury. Myśmy się nauczyli wyłącznie i jedynie periodyzować literaturę według wydarzeń politycznych. Ja to sam robiłem, bo jestem autorem artykułu Ewolucji poezji polskiej, który dzieli według wypadków politycznych. Ale poza tym istnieje jeszcze wielka problematyka literacka, która nas skuwa w jedno z całym świat. Trzeba tylko poszukać dość głęboko. Trzeba tylko umieć poszukać dość głęboko. To staram się właśnie, ponieważ tam musiałem, oczywiście z przyczyn aktualnych, pokazać, że nasza literatura zależy od polityki i że ta polityka ją nam degeneruje, to teraz to naprawiam i uzupełniam przez studium, które z kolei pokazuje, w jaki sposób nasza kultura łączy się z nurtem światowym. Dziękuję.
Więc zgadzam się z panem profesorem co do pewnej kwestii, że pewien ciąg nazwisk w polskiej literaturze układa się w logiczną całość. Tyle, że ja bym poza polską literaturę wykroczył, wskazując na pewnego antenata owego ciągu, którego pan profesor w swoich rozważaniach nie wymienił. Chodzi mi mianowicie o Kafkę. Chodzi mi mianowicie o Kafkę i o jego wpływ na cały ten rzut nazwisk, jaki później nastąpił. A powtórzmy może jeszcze raz te nazwiska. A więc to jest Witkacy, Schulz, Leśmian, Gombrowicz, Gombrowicz. Teraz przechodzimy do naszego. Ja cały czas mówię o tym nurcie antysztuki. Z tym terminem też będę polemizował.
Ale pan tam zalicza Leśmiana, a ja nie. Tu jest różnica.
Dobrze, włączmy go. Witkacy, Gombrowicz. Teraz...
Różewicz.
Dobrze, zaraz w takim razie przejdę do jądra swojego ataku. Ja chciałbym po prostu zaatakować jądro państwa.
Nie, mianowicie, to tak nieuczciwy, bo to
spokojnie, spokojnie.
Mianowicie, powiedział pan coś z pańskiego wywodu, dla mnie wynikała teza tego rodzaju. Mianowicie, opozycja tych autorów wobec materiału, w którym operowali, była opozycją wobec kultury. Natomiast ja to widzę inaczej. Znaczy, wydaje mi się, że coś wcześniejszego było, że to ich opozycja była opozycją wobec rzeczywistości. To ma bardzo ważne implikacje, dlatego o tym mówię. Dlaczego? Dlatego po prostu, że jeśli jest to opozycja wobec literatury, wówczas rzeczywiście może to wyglądać na wygłup. Ale jeśli to jest opozycja wobec rzeczywistości, wówczas o co chodzi? We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z transformacją rzeczywistości opisywanej. Transformacją zarówno w elementach, jak i w syntezach. Transformacja ta przebiega na bardzo wielu frontach i wygląda w dość różnoraki sposób, natomiast jądro jest jednakie. Chodzi mianowicie o wytworzenie w materiale literackim rzeczywistości zastępczej. Ja ją nazywam dla siebie nadrzeczywistością. I idąc dalej, ta nadrzeczywistość właśnie jest głównym terenem rozważać. Więc to, co pan nazwał wygłupem, dla mnie jest objawem frustracji. Dla mnie jest objawem frustracji. I teraz. Mówi pan o opozycji antysztuki i nadsztuki. W tym moim rozumieniu to byłaby to opozycja sztuki, bo tamta pozostała po prostu opisuje rzeczywistość. Stara się rozwiązać jej znaczenia. Natomiast ta stwarza rzeczywistość konkurencyjną, a więc niejako od niej abstrahuje i próbuje nas prowadzić w jakiś ponadbyt. A więc jest to nadsztuka w moim rozumieniu, a nie antysztuka. To jest sprawa pierwsza. Ja ukułem sobie w swoich prywatnych zupełnie rozważań, bo nie zajmuję się teorią literatury. Tak. Ukułem sobie taki termin, jak, panie profesorze, ukułem sobie termin taki jak koaniczność. Co to jest koaniczność? Koaniczność. Co to jest
koaniczność?
Koaniczność. Sięgnę do źródłosłowu. Koan to jest gest lub powiedzenie lub opowieść w filozofii zen, filozofii hinduskiej, nie tylko zresztą hinduskiej oczywiście, posługująca się paradoksem, mająca zwrócić uwagę słuchaczowi danej szkoły gór, prawda, by się zastanowił nad pewnym elementem rzeczywistości i odkrył jej całą niesamowitość, jej całą feryczność, iluminacyjność, żeby posłużyć się plutonistyczną
terminologią,
prawda. No więc odebranie poprzez szczegół całości. I dlaczego mówię o koaniczności? Dlatego po prostu, że w moim rozumieniu ci autorzy wychodzą od rzeczywistości, frustrują się na nią i ponieważ nie mogą z nią zgodzić, tworzą rzeczywistość zastępczą. Tą rzeczywistość tworzą w ten sposób, że rozbijają elementy rzeczywistości i systemy zastane, tworząc systemy złożone z elementów tejże samej rzeczywistości, ale przegrupowanych, przemieszanych. A więc proszę się pana nad rzeczy myśleć. Bo zauważmy, że zarówno u Witkacego, jak i u Gombrowicza, jak i u Szulca, jak i u Beckerta, jak i u Kafki, jak i u wszystkich tych autorów, których ja określam sobie mianem autorów koanicznych, jest to rzeczywistość złożona z tych samych elementów, co rzeczywistość realna. Tyle, że te wszystkie elementy są przemieszane po prostu i układa się coś, co się układa? Układa się sen. My to mamy w sobie. My się z tym spotykamy na co dzień. Bo to jest ta sama metoda operacji znaczeniami, jaka się dokonuje w naszej podświadomości i wypływa w nas za pomocą snu. To są po prostu sny. To jest literatura senna. Więc, żeby tu podsumować, żeby za długo nie zabierać głosu. Chciałbym zwrócić panu profesorowi uwagę, przepraszam za swoją śmiałość, tak, że pozwalam tu co, ale myślę, że w końcu ja też mam prawo do myślenia. Prawda? Więc chciałbym właśnie, czy tu pan profesor nie popełnił pewnego błędu jednak myślowego w samej zasadzie.
Jakiego?
Mianowicie takiego, że pan twierdzi, iż dla autorów tu wskazanego ciągu, bo o tym tylko się zajmujemy, niczym innym, nie wybiegam w inne rejony, przedmiotem ataku jest kultura. Natomiast ja twierdzę, że przedmiotem ataku tych autorów jest natura. Efekt oczywiście jest nam znany. Pokazałem trochę na...
Ja również.
No, to tyle tylko...
Dziękuję bardzo.
Ja teraz przepraszam, jeszcze zgodnie z porządkiem dyskusji jest prośba taka, że by od razu pan profesor odpowiadał, ponieważ nie możemy robić takiego bloku i po prostu jest jedna mała kartka, także wystarczy.
Panie profesorze, a...
Już, panie Romanie, błagam. Pan, strasznie się pani nie cierpliwi, ja rozumiem, ale chcę odpowiedzieć panu Esden Tempskiemu. Proszę państwa, pan Esden Tempski dokonał przesunięcia w moim rozumowaniu, które absolutnie miesza wszystko i moje myślenie jest o wiele ściślejsze niż na ogół się sądzi. Ja mówiłem nie o opozycji wobec kultury, a o opozycji wobec sztuki. Sztuki wobec, to jest zupełnie coś innego, drogi panie. To zupełnie coś innego. Chyba jest jakieś zasadnicze nieporozumienie. Próbując zdefiniować nowe pojęcie, jakiego jeszcze nie używano dotychczas, antysztuka, mówiłem, że jest to taka sztuka, która zawiera w sobie sami zaprzeczenie możliwości sztuki, nie kultury. To jest co innego. Raz. Więc zasadnicze nieporozumienie, proszę pani. Nie o to mi chodziło. A miły Bóg, nie sprowadzajmy do tego jeszcze raz do walki z kulturą i tak dalej. Jest to sprowadzenie mnie do problematyki bardzo przestarzałej. Nie ma sensu tego robić. To znaczy, że pan jednak na razie jeszcze nie przeniknął. Poza tym... Druga sprawa, że pan właściwie to wszystko troszeczkę pan daruje, trochę pan banalizuje. To znaczy to, co jest nowego w moim myśleniu, to pan sprowadza do starego, na co ja się nie mogę zgodzić, dlatego przeciwko temu protestuję. Jeżeli by tych autorów cechowała po prostu chęć deformacji rzeczywistości, byłby to stary jak świat, nic bym nowego nie powiedział. Byłby jeszcze jeden bunt wobec rzeczywistości, który się powtarza 100 tysięcy razy w zadaniach szkolnych. To samo co romantyzm, to samo. Pan nie widzi, jak pan sprowadza mnie do starych szkolnych banałów. Nie trudno jest taką rzecz zrobić. Wielką panu krzywdę robi temu, co ja myślę. Słucham? A do mnie. Tak, słusznie. Ja powiadam, że sprowadzając to wszystko, co powiedziałem, do jeszcze jednego buntu wobec rzeczywistości, pan Esden Tempski banalizuje strasznie moją myśl. Sprowadza ją na poziom zadania szkolnego z klasy tam 10 czy coś w tym rodzaju. Tak nie można. Tak nie można, po prostu nie wolno tego robić. Wtedy tracimy linię zasadniczą. Ja coś powiedziałem konkretnego. Powiedziałem, że wychodzę w ogóle od awangardy. Dawniejsza sztuka mnie raz odrzuciłem jako pole moich rozważań, jako dziedzinę moich rozważań, sztuką oficjalną. Później powiedziałem, że nie zajmuję się autorami tradycyjnymi, chociaż doskonałymi, czy nawet genialnymi, jak Leśman przytulił, że mój punkt wyjścia jest awangarda. To jest pierwsza sprawa. I że tutaj jest rozwidlenie, w tym miejscu. Prawda? A i powtarzam jeszcze raz, nie żadna walka z kulturą, nic podobnego nie powiedziałem. Powiedziałem sztuka, która popełnia samobójstwo, która nie wierzy w własną możliwość. Która ma do siebie pretensje o to, że jest sztuką, że nie jest rzeczywistością. Dobra, to nie ma nic wspólnego z buntem przeciwko rzeczywistości. No, o to chodzi. Chodzi mi po prostu o uściślenie, niech pan się nie gniewa, że mówi to tak ostro, a ja muszę po prostu bronić się przeciwko zdeformowaniu. Bardzo prosimy pana.
Nazywam się Roman Ślibanie. Przy dowcipie profesora Sandera tej niewiele szasno. Ale chciałem, panie profesorze.
Ja pana słucham, ja pana bardzo uważnie słucham. Dziękuję panu.
Słucham pana. Otóż ja w ogóle chciałem zaprotestować przeciw zjawisku sakralnym. Albowiem moim zdaniem jest to przy erudycji Artura Sandera, profesora Artura Sandera, erudycji i poczuciu dowcipu, to w ogóle moim zdaniem Artur Sander wprowadza taki chaos, że jest po prostu postacią niepotrzebną albo mylącą. Powołam się na autoironię profesora.
Świetnie mówi ten.
Otóż wprowadza taki chaos pojęcia, że trzeba niektóre rzeczy wyprostować. Albowiem przy po swoim poczuciu honoru i erudycji może tak zabałagali w głowach, że nawet to uwierzymy.
Aż dzwonik nam to wszystko naprostuje i wyjaśni.
Tak. Otóż Artur Sandler ma szczególny wdzięk formułowania pewnych określeń i nawet formułowania pewnych kryteriów.
On niby ze mną polemizuje, a faktycznie prawi mi komplementy.
No to na razie. Otóż Artur Sandler po prostu powoduje zamęt w umysłach i robi to z taką celowością i z takim dowcipem, że prawie w to możemy uwierzyć w pewnej chwili, ale nie dajemy się na to nabrać. Otóż Artur Sandler, ja będę teraz, przepraszam państwa, i Artura Sandlera, że go podsumuję. Podsumuję go za całą działalność, a nie za dzisiejszy. Otóż Artur Sandler, no dobrze, dobrze. Otóż Artur Sandler ma metodę myślową perfidną, na którą proszę się nie dać nabrać, albowiem jest to inteligencja absolutna, ale to rozszyfrować. Otóż Artur Sandler w całej swojej twórczości, którą znamy, ciągle się wycofuje z pewnych sytuacji, dla niego zręcznych.
Niewygodnych.
I niewygodnych. Artur Sandler kiedyś wymyślił Wioszewskiego o obrocie rzadki.
Ale udało się wymyślić.
Tak, udało się, profesorze, ale później pan się z tego wycofał. I w sumie działalność Artura Sandlera jest szkodliwa. Po prostu. To jest zjawisko społeczne szkodliwe pod tytułem Artur Sandler. Otóż Artur Sandler z całym wdziękiem zaprzecza sobie, co postaram się udowodnić. Otóż zarzucam trzy rzeczy profesorowi Sandlerowi. Nieoczytanie, brak słuchu
Łateckiego i jeszcze przy swoim intelektualnym autorytecie jeszcze powoduje chaos myślowy. Albowiem nie tylko, że się jest nieoczytany, to jeszcze wyznacza kryteria.
A dlaczego?
Chwileczkę, zaraz udowodnię. Ponieważ Arthur Sandauer mówi, że na przykład, że jest nadmiar mecenatu. Tak, tak profesor, że był, tak pan sumował
powiedzieć. Tak, znaczy nie, no że.
No, powiedz.
Źle kierowanego mecenatu.
Źle kierowanego mecenatu. Ja z tego mecenatu nie korzystam, natomiast korzysta kto? Arthur Sandauer. I to mogę uzasadnić. Otóż mnie nie drukują w polityce, tylko Artura Sandauera. Czyli Artur Sandauer korzysta z mecenatu, a nie ja. To raz. Ponadto nadużycie intelektualne Artura Sandauera polega na tym, że mój Boże, przy takiej umysłowości i takiej inteligencji, jeszcze przy takim mecenacie, ja nie korzystam, jeszcze popełnia jeden błąd zasadniczy. Wyznacza kryteria, które są zupełnie błędne. Otóż wymyślił na przykład kilku poetów, których w ogóle nie ma. Ale ponieważ jest to poparte autorytetem Artura Sandauera, znaczy ci poeci zaistnieli. Jarno Sandauer się pomylił głęboko, albo im ich nie czytał, a i wyznaczył im pewną rangę. Otóż mam cytować nazwiska?
Swobodnie.
Tak, bo już jak mówimy, to mówimy, tak?
Długo,
panie. No dobrze.
Niech się pan nie boi.
Ja nigdy się nie bałem. Przed wojną ostatnio. Artur Sandauer wymyślił poetkę Jander. Janko, Tadeusza Śliwiaka, którego ja wymyśliłem i on się ratem zrealizował, zmaterializował się.
Nie było go.
Nie było go. I pomyłki Artura Sandauera, mam nadzieję, że będzie miał na tyle odwagi, że się przyzna tych pomyłek. Tak?
Zobaczymy.
No zobaczymy, no jeszcze mamy czas. Więc jeszcze raz powtarzam. Trzy podstawowe zarzuty wobec Artura Sandauera, profesora Artura Sandauera. A raz, że przy swoim intelektualnym autorytecie wprowadza chaos w myśleniu, ale jest tak przekonujący przy swoim dowcipie, że można nawet w to uwierzyć. Dwa, że przy swoim systemie myślenia, dość specjalnym sposobie myślenia, Artur Sandauer ma pewną metodę intelektualną. Otóż korzysta i chyba sądzę, że mi na chwilę za to odpowie. Korzysta po prostu z tekstów, które służą jego koncepcji. To znaczy wybiera z określonego poety odpowiedni cytat, który służy jego koncepcji. To już jest zafałszowaniem sytuacji. Przy nieoczytaniu. W związku z tym cały w zasadzie powstał problem, co zrobić za Artur Sandauer.
Wyścielić na księżyc.
Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem. Otóż Artur Sandauer nie może nas wprowadzać w takie pomieszanie pojęciowe i myślowe, albowiem wprowadza fałszywe kryteria. Fałszujące rzeczywistość poetycką, literacką. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu Romanowi za wypowiedź, która wnosi specjalną nutę do tego i do dzisiejszego wieczoru. O, mówiliśmy już o tym poprzednio, co to za nuta. Ja tylko, to może ma rację, no ja nie wiem. On ma do mnie pretensje o to, że napisałem o pewnych poetach, którzy są słabi, jego zdaniem, i że w rezultacie wprowadzam chaos, jak powiedział, przy moim autorytecie. A jest. No tak mam powiedzieć. Zapytuję, skąd ten autorytet, panie Romanie? Jakim sposobem, skąd to się wzięło? Jeżeli ja mówię, nic nie czytam, jak pan powiedział, proszę pana, brak mi słuchu poetyckiego, cytuję pana, i w dodatku mam chaos w głowie, bo to tak by... Nie obrażam się, to broń Boże, no, ma pan prawo, pana osobiście bardzo lubię, panie Romanie, pan wie. Nie no, nie o to chodzi. Ale jeżeli tak jest, to skąd to autorytet się wziął? A przecież przychodzą ludzie, i nie tylko tu, przychodzą mnie słuchać i jakoś mi wierzą. Ale skąd się to wzięło? To jest to pytanie. Jakim sposobem ja tak oszukałem całą publiczność, a zwłaszcza młodzież polską, że ona mi wierzy?